Naszym gościem jest burmistrz miastka, pan Jerzy Wójtowicz. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie burmistrzu, czy pan już się pogodził z tym, że nie będzie porodówki w miastku? Czy to jest tylko zawieszenie tego oddziału? Czy pan komunikuje jakieś decyzje albo ma kontakt na tyle mocny z zarządem szpitala, że już wypracowaliście taką ostateczną i docelową konstrukcję i kształt tego szpitala? Jak on ma funkcjonować?
No niestety sytuacja jest taka, że porodówka jest zamknięta i nic nie wskazuje na to, żeby była uruchomiona. Ostatni okres, w którym funkcjonowała, pokazał, że tych porodów jest mało i no niestety koszty utrzymania porodówki są tak wysokie, że zmuszeni byliśmy zamknąć, podobnie jak w wielu innych szpitalach. I na dzień dzisiejszy nie ma takiej opcji, żeby porodówka wróciła.
To już jest docelowy model, tak? Rozumiem, że ta sytuacja, która została wymuszona, jak rozumiem, sytuacją finansową, tak? Brakiem lekarzy. Tak. I to jest koniec porodówki w miastku.
Dokładnie tak. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, bo to nie była też łatwa decyzja. Porodówka była zawsze, miała bardzo dobrą opinię, ale niestety demografia jest nieubłagana. Sytuacja finansowa jest jaka jest i zmuszeni byliśmy ją zamknąć.
A jest prawdą, że ta porodówka powodowała stratę albo dodatkowe koszty obciążające szpital rzędu 1-2 milionów nawet rocznie?
Tak, to jest prawda.
I jaka to była kwota straty?
Wie pan, ja nie umiem powiedzieć dokładnie, ale to około rzeczywiście 1,5 miliona było straty w skali roku.
Czy z pana opinii, czy pana zdaniem ta decyzja mogła zapaść wcześniej? No bo ja rozumiem też przywiązanie mieszkańców do tego, żeby rodzili się w miastku. To jest niepoliczalna wartość, tak naprawdę.
Tak.
Ale z drugiej strony jest też obawa pewnie części kobiet, jak to będzie teraz wyglądało. No bo nie ma tych porodów na miejscu, trzeba dojechać do innych szpitali. W Bytowie tę porodówkę zamknięto, jeżeli dobrze pamiętam, około 3 lat temu. Nie mieliśmy informacji o jakichś dramatycznych wydarzeniach, że gdzieś ktoś musiał na sygnale jechać, ale takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę. One się mogą zdarzać. To jak to teraz będzie wyglądało w przypadku pań, które no spodziewają się potomstwa z miastka i z tej części powiatu bytowskiego? Rozumiem, że państwo pracujecie albo myślicie nad zapewnieniem jakiegoś dodatkowego transportu medycznego, gdyby coś się wydarzyło.
Oczywiście, my dysponujemy takim transportem. Gdyby była taka potrzeba, oczywiście jesteśmy w stanie dowieźć taką panią do szpitala najbliższego, w którym taka porodówka jest. Oczywiście lekarze są też przygotowani, żeby nawet taki poród odebrać. Ale tak jak pan zauważył, porodówki zamykają się już od kilku lat, tak jak wpadło w Bytowie już około 3 lat temu. U nas najbliżej miastka mamy porodówkę w Szczecinku, w Słupsku i w Koszalinie i niestety nasze panie muszą tam się udawać, żeby do tego poród mógł być odebrany.
Ale to oznacza, że będzie więcej karetek w miastku, pogotowiu, czy nie? Czy ta liczba jest stała i ona się nie zmieni? Po prostu będą mieli dodatkowe obowiązki?
To znaczy, wie pan co, ja nawet nie mówię o karetkach pogotowia, tylko my mamy w szpitalu też karetki transportowe, które w razie co jadą i wiozą pacjentkę.
Panie burmistrzu, a jaka będzie przyszłość szpitala w miastku? Bo ja nie kryję, że krąży taka informacja, taka wieść, być może to jest legenda miejska, być może to jest nieprawda, dlatego pytam pana, żeby zweryfikować, że trwają jakieś rozmowy albo jakieś starania, żeby szpital w miastku został częścią szpitala wojewódzkiego w Słupsku. Czy pan by jednak wolał, żeby ten szpital zachował samodzielność, był osobną spółką i jakoś tam ograniczył swoją działalność, uporządkował finanse i działał dalej?
Wie pan co, różne legendy krążą po mieście odnośnie szpitala i o sprzedaży szpitala, o przekształceniu w ZOL. Oczywiście rozważaliśmy różne kwestie. Na dzień dzisiejszy nie wchodzi w rachubę konsolidacja ze szpitalem wojewódzkim. Myślę, że pewnie najlepszym rozwiązaniem by było, gdyby do takiej konsolidacji doszło, ale tak jak mówiłem, to dzisiaj nie wchodzi w rachubę. Mamy szpital nasz i pewnie tak zostanie. Będzie to szpital dalej miejski, samodzielny i tak, no tak będziemy mieli.
Pan tego nie może pewnie powiedzieć, ale tak naprawdę jak pan ocenia to, że gmina miastko ładnych parę lat temu wzięła na barki szpital?
Powiem panu, chyba nikt nie przewidział, za wyjątkiem jednej osoby, bo ja akurat wtedy pracowałem w Urzędzie Miejskim i pamiętam jak...
Zdaje się, pan skarbnik był przeciwny temu, skarbnik miasta.
Dokładnie. Tylko jeden pan skarbnik był przeciwny. On widział, to w cudzysłowie, że no, gmina nie udźwignie tego ciężaru. Podjęto decyzję taką, jaką podjęto. No, dzisiaj nie mamy już co się właściwie do tego odwoływać. Musimy funkcjonować w sytuacji takiej, jaką mamy. Ale była to, powiem tak, decyzję trzeba podejmować, tak? A oceny przychodzą dopiero po czasie. Więc no, okazuje się, że nie była to chyba trafna decyzja, aczkolwiek też nie wiemy z drugiej strony, co by się stało, gdyby gmina tego szpitala nie przejęła. Też nie wiemy, jaki byłby jego los.
No to jest bardziej gdybanie. A ile samorząd miastka dołożył w ostatnich latach do funkcjonowania szpitala? Ile pożyczył, ile podżyrował i jaką kwotą wsparł?
Powiem tak, ogólnie ujmując to wszystko bez podziału, czy pożyczył, czy dotował, czy w jakikolwiek inny sposób przekazał, jest to kwota około 25 milionów.
25 milionów. To bardzo dużo pieniędzy.
To jest tak, no z jednej strony dużo, z drugiej, no jak popatrzymy na wydatki, jakie ponosimy na oświatę w skali jednego roku, to się okazuje, że to może nie jest jakaś aż taka astronomiczna kwota, aczkolwiek jest to cały czas bardzo dużo pieniędzy rzeczywiście.
Panie burmistrzu, tak już kończąc temat szpitala, bo w ostatnich latach obserwowaliśmy tam istotną karuzelę na stanowiskach prezesa zarządu, rad nadzorczych i tak dalej. Czy teraz obecna prezes będzie miała więcej czasu na to, żeby przeprowadzić ten szpital przez te ciężkie chwile? I czy pan już wie, jak będzie docelowy model funkcjonowania tego szpitala wyglądał? Ile będzie oddziałów, jakie i jak to będzie wyglądało docelowo?
Na pewno chcemy, żeby były zabezpieczone podstawowe, żeby była zabezpieczona podstawowa opieka medyczna, więc będzie oddział wewnętrzny, będzie chirurgia, czyli to, co dzisiaj funkcjonuje, będzie dalej funkcjonowało. Oddział rehabilitacyjny, myślimy o ginekologii planowej, nie wiem do końca, jak to zafunkcjonuje. No i jest też oddział ZOL-u.
Czyli zakład opiekuńczo-leczniczy.
Tak? Dokładnie tak. Także te podstawowe oddziały będą na pewno funkcjonowały. Pani prezes jest od ubiegłego roku, cały czas pracuje, dokonuje zmian organizacyjnych. No próbuje powiązać to wszystko w jakąś sensowną całość. Mamy nadzieję, że to wszystko się uda i że w końcu ten szpital nabierze, złapie oddech i będzie łatwiej mu się funkcjonowało.
No trudno budować jakąś pewność w zarządzaniu, jak jest chyba z 9 prezesów w ciągu 3 czy 4 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to nie wszystkie decyzje podejmował pan, z tego co pamiętam też, więc...
No tak jest, dokładnie.
Dobrze. Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć, co się zmieniło w państwa wniosku do kuratora, pomorskiego kuratora oświaty, który raz nie zgodził się na likwidację 2 wiejskich szkół, a po roku się zgodził?
Właściwie w tej kwestii nic się nie zmieniło w sprawie likwidacji wiejskich szkół. Zmieniło się tylko w sprawie reorganizacji szkół miejskich, ponieważ w tamtym roku jedna z uchwał zakładała, że jedna ze szkół zostanie zlikwidowana w całości i na to nie było zgody. Być może pan kurator przekonał się, że zapewnimy tym wszystkim uczniom godziwe warunki nauki, że nic im się nie pogorszy. Takie rozmowy trwały. Pan kurator też zwracał się o różne wyjaśnienia, o deklaracje, więc zapewnialiśmy i zapewniamy i jesteśmy zdecydowani, o tym też dobrze wiemy, że te warunki na pewno nie mogą się pogorszyć. Pan kurator potwierdził to. No i jest taka pozytywna opinia. Możemy działać dzięki temu dalej.
Rozumiem, że ta zmiana nastąpi od nowego roku szkolnego.
To znaczy jeszcze to nie jest takie na 100% pewne, bo przed nami jeszcze jest marcowa sesja, na której dopiero będzie podjęta właściwa będą podjęte uchwały. Jeżeli radni podejmą 5 uchwał o reorganizacji tych wszystkich szkół, bo na razie były podjęte uchwały intencyjne, mamy opinię kuratora, teraz czekamy na opinię związków zawodowych i pod koniec marca będzie sesja, na której będą procedowane uchwały odnośnie reorganizacji szkół miejskich i likwidacji tych 2 wiejskich szkół.
Rozumiem, że te szkoły w Słosinku i w Piaszczynie mają być wygaszone, tak? Z końcem roku. Taka jest intencja.
Tak, dokładnie tak. One ulegną likwidacji i od nowego roku uczniowie mają wskazane szkoły, do których trafią.
I jakie to spowoduje oszczędności w budżecie miastka i czy pan jest przekonany, że wszyscy uczniowie będą na tyle zaopiekowani, będą mieli bezpieczny transport, na tyle dobrze zorganizowany, że nie będą czekać na powrót do domu, na przykład do późnych godzin popołudniowych, żeby jednym autobusem zwieźć iluś tam uczniów, bo rozumiem, że ekonomia też ma swoje prawa, ale z drugiej strony jakieś godziny popołudniowe czekania na autobus chyba nie są dobrym rozwiązaniem.
Powiem tak, gdybym nie był przekonany do tego, że ci uczniowie nie będą mieli pogorszonych warunków, też nie zgodziłbym się na jakąkolwiek reformę. Oprócz tego, że uczniowie są dowożeni autobusami komunikacji PKS-u, gmina też posiada swoje busy, którymi też będą mogli być uczniowie dowożeni i gwarantujemy, że nie będzie takiej sytuacji, że uczniowie będą gdzieś tam godzinami czekali na przystankach autobusowych. No nie ma takiej możliwości. I też jestem przekonany, że uczniowie będą zaopiekowani w sposób właściwy. Mamy dobrą kadrę przygotowaną, dobre warunki w szkołach, więc uważam, że nic naprawdę złego nie grozi uczniom i te warunki będą dla nich właściwe.
A jaki będzie los tych obiektów po tych szkołach wiejskich? One będą stały puste, czy macie jakiś pomysł, jak je zagospodarować? Bo w wielu miejscach na terenach wiejskich szkoła to nie tylko miejsce, w którym uczniowie się uczą, edukują, ale też takie lokalne centra kultury. Coś tam się odbywa popołudniami, czasami jest to wykorzystywane na różne inne cele. Te budynki będą jakoś zagospodarowane?
Budynki będą zagospodarowane. W Piaszczynie myśleliśmy o przeniesieniu świetlicy wiejskiej, ponieważ w tej chwili jest w budynku, z którym mamy problemy techniczne, więc ponieważ jest to centrum wioski, więc tam świetnie by taka świetlica mogła zafunkcjonować. Aczkolwiek do końca też nie wiemy, bo zwróciło się do nas stowarzyszenie, które od nowego roku szkolnego chciałoby poprowadzić szkołę niepubliczną, więc zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Na szkołę w Słosinku też mamy pomysł, no kilka nawet pomysłów. Nie chciałbym dzisiaj wszystkiego zdradzać, bo zobaczymy, który wybierzemy, ale rzeczywiście nie będzie tak, że te budynki będą stały puste.
To może te pana wyliczenia są niepełne, no bo jeżeli ktoś tam chce na wsi prowadzić szkołę niepubliczną, to rozumiem, że część z tych uczniów do szkoły publicznej, do których pan chce teraz przypisać te dzieci, nie trafi. To może te wyliczenia są trochę niepełne i nieprecyzyjne.
Wie pan co, nigdy nie będziemy mieli pewności na 100%, że te wszystkie dzieci ze szkół trafią do nas, bo tak nie będzie. Mamy świadomość, że pewnie niektórzy rodzice nawet na przekór wyślą dzieci do innych szkół, ale nie ma tych dzieci tam tak dużo, bo tak naprawdę też pan ma świadomość, że koszty generuje oddział. Tak? Jeżeli w oddziale jest 5 uczniów i jest 20 uczniów, no to jak rozłożymy te koszty, to zupełnie to inaczej wygląda.
Ale każdy może zapytać pana, jak to jest, że publicznej szkoły się tam prowadzić nie opłaca, a niepubliczną być może będzie się opłacało, bo tego jeszcze nie wiemy, ta szkoła jeszcze nie wystartowała.
Szkoła nie wystartowała. Szkoła niepubliczna może też starać się o różnego rodzaju dotacje, dofinansowania na funkcjonowanie. Ale zobaczymy, jak wystartuje, zobaczymy, jak to zafunkcjonuje, o ile rzeczywiście to będzie. Pytał pan też wcześniej o oszczędności. Zakładamy na starcie, że przy takim przeobrażeniu, przekształceniu tych wszystkich szkół będzie tych oszczędności około 7 milionów w pierwszym roku, bo musimy też się liczyć z odprawami, z różnymi dodatkowymi kosztami, więc takie są przewidywane oszczędności.
Odprawami, czyli pan ma na myśli to, że będzie pan musiał zwolnić nauczycieli?
Być może będą niektórzy odejdą na emeryturę, być może ktoś nie będzie chciał podjąć pracy w innej placówce. Staramy się, żeby dla wszystkich zapewnić pracę, ale no różne mają plany różni ludzie, więc musimy też takie kwestie przewidywać.
No pewnie pan będzie musiał tłumaczyć radnym, jaka jest skala tych potencjalnych zwolnień.
No w tej chwili rzeczywiście przygotowujemy się już do tego, planujemy ilu nauczycieli, z jakiego przedmiotu, ilu pracowników, bo to też nie tylko nauczyciele, ale pracownicy obsługi, administracji, więc też w tej chwili planujemy, jak to będzie wyglądało.
Ja domyślam się, że to nie jest łatwa decyzja, bo pan jest przecież nauczycielem z zawodu. Likwidacja czy wygaszanie szkół to jest przykra okoliczność, ale jak rozumiem, tutaj demografia i finanse, tak, decydują.
Powiem panu, nie mamy innej możliwości. Musieliśmy doprowadzić do tej sytuacji, do reorganizacji. Tak, rzeczywiście ja całe życie pracowałem jako nauczyciel i nie jest to łatwa decyzja, ale ja dzisiaj nie mogę patrzeć tylko przez pryzmat szkół jednej czy drugiej. Ja muszę patrzeć przez pryzmat całej gminy, jak to wygląda, jak wyglądają finanse i brać wszystko pod uwagę. Więc no, jest to taka trudna rola, ale trzeba wypełniać swoje obowiązki.
To ja panu teraz powiem, jaka może być narracja pana przeciwników lokalnych. Wygasił pan porodówkę, zamyka pan szkoły.
Może rzeczywiście tak być, ale powiem tak, pewne kwestie powinny zafunkcjonować dużo już lat wcześniej. Nie zafunkcjonowały z jakiegoś powodu, ja nawet nie chcę dzisiaj wnikać z jakiego...
Bo to nie są popularne decyzje, panie burmistrzu. Ja się nie, pewnie to podejmuję ciężko, to trudno i trzeba spojrzeć w oczy i zwalnianym nauczycielom, i rodzicom dzieci, które będą dowożone ileś tam kilometrów do nowej szkoły. To są po prostu trudne decyzje. Dlaczego gmina Miastko nie buduje mieszkań, tylko kupuje od dewelopera? To jest tańsza opcja?
Dla nas jest to tańsza opcja, rzeczywiście. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę ceny na wolnym rynku i chcemy kupić mieszkanie, którego metr kwadratowy gotowego mieszkania nie w stanie deweloperskim, ale już wykończonego do zamieszkania ma kosztować 7100, a jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to będzie kosztował 3500, więc dla nas jest to opcja bardzo tania.
Bo wiele osób narzeka na to, że tych mieszkań komunalnych brakuje, że kolejka jest długa, ale też trzeba powiedzieć to wprost, im więcej mieszkań samorządy budują czy kupują na wolnym rynku i zasiedlają, tym kolejka się nie skasa, tylko wydłuża.
No tak pewnie jest, ale powiem panu tak, mamy rzeczywiście bardzo starą substancję mieszkań komunalnych, często są w bardzo złym stanie, tam właściwie w niektórych nie powinni mieszkać ludzie. Więc musimy coś w tej kwestii zrobić. Zapadła taka decyzja. Była możliwość zakupu i to nie jest tak, że ratujemy jakiegoś dewelopera. My sami wystąpiliśmy z propozycją, widząc to, co dzieje się na rynku, jakie mamy możliwości pozyskania mieszkania. Oczywiście też nie zapominajmy o tym, że gmina jest w społecznej inicjatywie mieszkaniowej i być może już w tym roku rozpocznie się budowa dwóch bloków z 18 mieszkaniami w sumie, ale to nie będą mieszkania komunalne. To będą mieszkania o niższym czynszu, ale nie komunalne. My potrzebujemy mieszkań komunalnych, stąd ta decyzja. A mając możliwość jeszcze uzyskania dofinansowania, zdecydowaliśmy się na ten krok. Radni też to widzą pozytywnie, właściwie w większości, za wyjątkiem jednego radnego, ale to nieistotne. Chcemy po prostu te mieszkania zakupić i dla nas jest to naprawdę dużo tańsza opcja.
Każdy ma prawo do swojego zdania. Panie burmistrzu, a państwo chcecie, pan ma taki plan, żeby rozwijać tego typu zakupy, jeżeli dostaniecie oczywiście dofinansowanie z BGK-u, bo to jest, zdaje się, kluczowe, bo to wam obniża koszty zakupu o połowę. Pan by chciał kupować na rynku mieszkania komunalne, nie budować?
Wie pan co, zobaczymy, jak to zafunkcjonuje. Na chwilę obecną jest taka decyzja, tak? Mieliśmy tu też inne propozycje, też zakupu rozpoczętych budów. To wszystko okazuje się, że wychodzi dużo drożej niż możliwość skorzystania akurat z takiej tutaj opcji.
A kiedy te mieszkania będą zasiedlane?
Jeszcze w tym roku planujemy, że na jesieni, jeżeli wszystko pójdzie tak jak planujemy, to gdzieś we wrześniu będą mieszkańcy tam już mieszkali.
Wspominał pan także o tej społecznej inicjatywie mieszkaniowej i o budowie dwóch bloków. I mamy sygnały od różnych samorządów, że słabo idzie ta współpraca z tym SIM-em i czy pan ma już pozwolenie, macie tam pozwolenie na budowę tych bloków, czy to jeszcze wciąż jest procedowane?
Jest w tej chwili procedowane, ale to za chwilę już będzie rzeczywiście pozwolenie na budowę.
No to ważne. Ile tam będzie mieszkań? Pamięta pan?
Pamiętam. W sumie mają być 4 bloki, 36 mieszkań, ale to mamy podzielone na 2 etapy. W pierwszym etapie będą budowane 2 bloki po 9 mieszkań, czyli tak jak mówiłem, 18 mieszkań.
To dość kameralnie po 9 mieszkań, ale pewnie tak się lepiej mieszka. Sąsiadów się lepiej zna i tak dalej, i tak dalej. No i dobra informacja na koniec, panie burmistrzu. W końcu jest winda w Urzędzie Miejskim w Miastku.
Tak. Od 2 dni mamy działającą, to znaczy winda jest dłużej, ale możliwość użytkowania windy jest od 2 dni. Rzeczywiście winda jest wykorzystywana, funkcjonuje i myślę, że przysłuży się do tego, żeby mieszkańcy łatwiej, ci, którzy mają taką potrzebę, łatwiej mogli skorzystać właśnie z urzędu, łatwiej dostać się na wyższe piętra. Mieliśmy z tym rzeczywiście sporo problemów, ale to nie wynikało z tego, że były jakieś kłopoty z wykonawcą. Nie, winda była rzeczywiście wykonana dużo wcześniej. Mieliśmy problemy takie, nie wiem nawet jak to nazwać.
Proceduralne z odbiorem tego?
Powiem tak, problemy wynikały z tego, że przed laty ktoś zapomniał wykonać pewne prace PPOŚ, które ciążyły na gminie i musieliśmy z tym się uporać i dopiero wtedy mogło dojść do odbioru i oddania do użytku tej windy. Ale jest to już za nami, troszkę to rzeczywiście trwało, ale winda jest, winda funkcjonuje i cieszymy się z tego.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Jerzy Wójtowicz, burmistrz miasta, był naszym gościem. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.